Ewangelia Jana, trzeci rozdział, wersety od 1 do 15. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest Boże Słowo. Więc w tym fragmencie mamy przedstawioną rozmowę Jezusa z pewnym Żydem. Ten Żyd nie jest byle kim. Nie był to przeciętny Kowalski, jak to się mówi, tamtego społeczeństwa. Jan mówi nam, że był to faryzeusz, czyli człowiek należący do tego bardzo surowego, konserwatywnego stronnictwa religijnego. Człowiek, który dba o to, żeby przestrzegać wszystkie nakazy, zakazy prawa mojżeszowego. Czyli jest to człowiek bardzo religijny, bardzo religijny. Ale Jan mówi nam jeszcze, że jest to dostojnik żydowski, czyli ma pozycję jakąś, dostojnik, tak, ma pozycję w społeczeństwie. W wersecie 10 Jan mówi poprzez słowa Jezusa, że Nikodem jest też nauczycielem w Izraelu albo Izraela. To znaczy, że jest rozpoznanym nauczycielem, jest autorytetem w sprawach odnoszących się do wiary czy do religii. Jest nauczycielem, który jest poważany i szanowany przez Żydów, więc jest to dodatkowo człowiek wykształcony. Tak? Czyli mamy człowieka religijnego, mamy człowieka, który ma pozycję i człowieka, który jest nauczycielem i który jest wykształcony. O czym obaj panowie rozmawiają? Tak? To jest istotne. O czym obaj panowie rozmawiają? Tematem jest Boże Królestwo. A bardziej konkretnie, czy konkretniej, to temat spotkania to, jak człowiek może ujrzeć lub wejść do Bożego Królestwa. Ujrzeć w tym kontekście, czy też wejść do Królestwa Bożego, oznacza to jedno i to samo. I dla Żyda, takiego jak Nikodem, zobaczyć Królestwo Boże oznaczało uczestniczenie w Królestwie u końca wieku. Doświadczenie wiecznego, zmartwychwzbudzonego życia. Czyli rozmowa Jezusa z Nikodemem dotyczyła tego, jak człowiek, taki jak Nikodem, może otrzymać życie wieczne generalnie. Więc rozmawiają o zobaczeniu Królestwa Bożego, o otrzymaniu życia wiecznego. A dominująca myśl religijna w czasach Jezusa była taka, że wszyscy Żydzi będą przyjęci do Bożego Królestwa, za wyjątkiem tych, którzy byli winni świadomej apostazji, czyli byli winni świadomego odejścia od Boga i czczenia innych bogów czy bóstw, oraz ci, którzy byli winni wyjątkowej nikczemności. Ci ludzie do Królestwa Bożego nie wejdą. Wszyscy inni Żydzi jak najbardziej. Czyli jak to rozumiecie, jeżeli byłeś dobrym Żydem, tak, dobrym człowiekiem, dobrym Żydem, praktykującym mniej lub bardziej religię żydowską, to było dla ciebie zarezerwowane miejsce w Królestwie Bożym. Miałeś życie wieczne. Mniej więcej to samo, co dzisiaj w naszym społeczeństwie jest powszechne. Tak? Jak będziesz dobrym człowiekiem, to Pan Bóg ma miejsce dla ciebie w niebie. Pójdziesz do nieba. A co odnośnie tej kluczowej kwestii naucza Jezus? Co mówi nauczyciel, który przyszedł od Boga? Co on naucza na temat życia wiecznego? Jezus mówi następującą rzecz w wersecie trzecim. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Inaczej mówiąc, Jezus powiedział, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może mieć życia wiecznego. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie jest w stanie mieć życia wiecznego, czyli nie będzie w niebie, mówiąc językiem potocznym. Więc ten Jezus, który przyszedł od Boga jako nauczyciel, uczy, że warunkiem otrzymania życia wiecznego nie jest bycie dobrym Żydem. Uczy, że warunkiem otrzymania życia wiecznego jest narodzenie na nowo, cokolwiek to oznacza. Ponowne narodzenie, tak? Czyli Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić. To słowo na nowo, czy też może być tłumaczone jako ponownie, albo też jako z góry. Tak? Tutaj są dwa znaczenia tego słowa na nowo. Ponownie, czyli drugi raz, albo z góry. I więc kiedy Nikodem słyszy to słowo, które Jezus mówi, że musicie się narodzić ponownie lub z góry, no Nikodem automatycznie myśli o ponownym narodzeniu, o tym fizycznym narodzeniu, tak? Werset czwarty to pokazuje. Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary, czy może powtórnie wejść do łona matki swojej? Dla niego to, co Jezus powiedział, jest niedorzeczne, ponieważ jest fizycznie niemożliwe. Człowiek nie może cofnąć się w swoim fizycznym rozwoju, nie może stać się ze starca niemowlęciem, tak jak to jest taki film, niedawno powstał, przypadek Benjamina Buttona, czy jakoś tak, że Brad Pitt tam gra w tym filmie główną rolę, że się rodzi starcem i jak z czasem staje się coraz bardziej młodszy, podczas gdy wszyscy inni stają się starsi, umierają. Więc życie pokazuje, że to jest całkowita fikcja. Więc nikt nie może cofnąć się w czasie, nikt nie może cofnąć upływu czasu. Człowiek starzeje się, a nie może się stać ponownie dzieckiem. Nie może wejść do łona swojej matki. Więc to świadczy o tym, że Nikodem zrozumiał tą wypowiedź Jezusa jako ponowne narodzenie, dlatego to było dla niego niedorzeczne. Pytanie, dlaczego Nikodem pomyślał o tym, co Jezus mówi o tym narodzeniu, jako narodzeniu ponownym, a nie narodzeniu z góry. To pokazuje nam, jakimi kategoriami posługuje się Nikodem. Pokazuje to, że Nikodem myśli kategoriami wyłącznie ludzkimi. Myśli kategoriami naturalnymi. Nikodem myśli, że życie wieczne jest inicjowane przez człowieka, przez jego działanie, że on musi zapracować, czy w jakiś sposób zasłużyć. To przyczyna jest w człowieku, a skutkiem ludzkiego działania jest Boża reakcja, która obdarowuje człowieka życiem wiecznym. Więc jest przyczyna i skutek. Przyczyna jest w człowieku, skutek jest w Bogu. Nikodem myśli w kategoriach, co ja sam mogę zrobić, by mieć życie wieczne. Zresztą to nie on jeden jest przedstawicielem takiego myślenia. Nie wiem, czy jeżeli pamiętacie tą historię o bogatym młodzieńcu, który przyszedł do Jezusa, upadł przed nim na kolana i co powiedział? Nauczycielu, co dobrego powinienem uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? Czyli co ja mogę zrobić, żeby mieć życie wieczne? Co dobrego mogę uczynić? Jaki dobry uczynek mogę spełnić, żeby mieć życie wieczne? Więc w związku z tym, jeżeli myślimy w tych kategoriach, to myślimy, żeby mieć życie wieczne, to jest coś, co zależy od nas, od naszego działania. W związku z tym my musimy to jakoś wypracować. W związku z tym my musimy się jakoś fizycznie narodzić ponownie. Dlatego właśnie Nikodem myśli, czy używa tego jak to powiedzieć, odpowiednika słowa, rozumie to, że to słowo
narodzić się ponownie rozumie właśnie jako ponownie, a nie z góry. Jeżeli jeszcze nie za bardzo zamieszałem. Tyle, że Jezus w wersecie 5 i 6 mówi Nikodemowi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. I Jezus wyjaśnia Nikodemowi, o co mu chodzi, o jakie narodzenie mu chodzi. Więc kiedy Jezus mówi o ponownym narodzeniu, o narodzeniu na nowo, to ma na myśli narodzenie z góry. Jest to narodzenie z góry, ponieważ jego autorem jest Bóg Duch Święty. Jest to narodzenie z góry, ponieważ jego inicjatorem jest Bóg Duch Święty. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Przez to Jezus mówi nam, że jeśli chcemy mieć życie wieczne, to potrzebujemy mieć nowe życie, życie, które pochodziłoby z góry od Boga. To nowe życie jest określone jako narodzenie z wody i ducha. Woda oznacza oczyszczenie z wszelkiej nieczystości, z wszelkiego grzechu, a duch oznacza przemianę serca, która uzdalnia człowieka do całkowitego podążania za Bogiem. Woda, jeszcze raz powiem, woda oznacza oczyszczenie, usunięcie wszelkiego brudu, usunięcie grzechu, podczas gdy duch, znaczy narodzenie z ducha oznacza uzdolnienie człowieka, przemiana serca, która uzdalnia człowieka do całkowitego podążania za Bogiem. To nie oznacza chrztu, narodzenie z wody i ducha nie oznacza chrztu, bo czasami tak ludzie interpretują, że człowiek musi zostać ochrzczony, nie oznacza narodzenia fizycznego, że wody płodowe odchodzą, prawda, i człowiek rodzi się. Nie. To oznacza, że wzięte jest ze Starego Testamentu, między innymi z Księgi Ezechiela, to sformułowanie woda i duch jest powiązane i ma związek właśnie z oczyszczeniem, z odnowieniem, z przemianą serca. Więc żeby mieć życie wieczne, potrzebujemy doświadczyć wewnętrznego oczyszczenia i odnowienia. I są to sprawy, które zapowiadali prorocy Starego Testamentu. W ten sposób Jezus odnosi się do nauki Starego Testamentu i pokazuje, że to, co On naucza, to w zasadzie nic nowego, bo to już było zapowiedziane przez proroków, zanim Jezus się pojawił. Więc żeby człowiek miał życie wieczne, to potrzebuje nowego życia. Życia z góry, które inicjowane jest przez Ducha Świętego, a które polega na oczyszczeniu z grzechu i przemianie serca człowieka. I nie jest to kwestia, która dotyczy wyłącznie Nikodema. Jest to kwestia, która dotyczy każdego człowieka, ciebie i mnie. Jezus mówi, jeśli się kto nie narodzi na nowo, jeśli ktoś nie narodzi z wody i ducha, tak? To pokazuje, że ten warunek nie dotyczy tylko Nikodema, ale wszystkich ludzi. Później w rozmowie w wersecie 7 Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić. Jest liczba mnoga, więc ma zastosowanie do wszystkich, nie tylko do Nikodema. To, co ma zastosowanie, ma też zastosowanie uniwersalne do wszystkich ludzi. Do wszystkich Żydów, jak i pogan, do ciebie i mnie. Dlatego Jezus mówi, musicie się narodzić na nowo. To jest warunek otrzymania życia wiecznego. To słowo musicie może być przetłumaczone jako jest konieczne. Jest konieczne. Nowe narodzenie jest koniecznością, jeśli chcesz mieć życie wieczne. Jeśli chcesz ujrzeć Boże Królestwo. Bez nowego narodzenia to się nie stanie. Możesz być dobrym Żydem jak Nikodem. Możesz być dobrym człowiekiem, możesz być dobrym katolikiem, dobrym baptystą, dobrym metodystą, dobrym prezbiterianinem, ale jeśli nie narodzisz się na nowo, to nie ujrzysz Królestwa Bożego. Jest tylko jedna furtka, która prowadzi do Bożego Królestwa, do życia wiecznego i to jest nowe narodzenie. To jest narodzenie z wody i ducha. Więc Jezus stawia przed nami tylko ten jeden warunek otrzymania życia wiecznego. Nie ma żadnego innego warunku. To znaczy, że nie ma żadnych innych dróg prowadzących do życia wiecznego. Nie ma innych sposobów na otrzymanie życia wiecznego, jak tylko ten jeden jedyny. Dlatego Jezus mówi o konieczności nowego narodzenia. Musicie się na nowo narodzić. To jest konieczne, że musicie się na nowo narodzić. Jezus jakby mówił, jeśli chcecie mieć życie wieczne, to musicie być, to jest konieczne, żebyście byli oczyszczeni z grzechu,
wewnętrznie, a wasze serca muszą być przemienione tak, że będą posłuszne Bogu. Jeśli chcecie mieć życie wieczne, wasze życie musi być przemienione przez Ducha Świętego. Bez tej przemiany nikt nie ujrzy ani nie wejdzie do Bożego Królestwa. W tym miejscu Nikodem, ten religijny człowiek, nauczyciel Izraela, zadaje bardzo ważne pytanie. Jak to się może stać? Jak to się może stać? Jak człowiek może narodzić się z góry? Jak człowiek może doświadczyć oczyszczenia z grzechu i przemiany serca? Jak? Co to pytanie nam pokazuje? Pokazuje to, że on nie wie. On nie ma pojęcia, jak to się może stać, chociaż sam jest nauczycielem Izraela, jest nauczycielem religii i powinien to wiedzieć. Ale to pytanie pokazuje coś jeszcze. Nikodem zadaje je, ponieważ jako nauczyciel Izraela, jako człowiek obeznany ze słowem, z religią, wie, że to, o czym mówi Jezus, jest nieosiągalne przez ludzkie wysiłki, poprzez ludzkie starania. Jest to narodzenie z góry, które jest inicjowane przez Boga, przez Ducha Świętego. A on jako człowiek nie jest w stanie zrobić nic, by zmusić Boga do tego, żeby zadziałał na jego korzyść. Bóg jest suwerenny i czyni, co zechce. Więc rozumie, że nie jest w stanie zmusić swoim działaniem Boga do jakiegokolwiek działania na jego korzyść. Ponadto zdaje sobie sprawę, że nie może zrobić absolutnie nic, żeby zmienić swoje serce. Jego działanie, jego ludzkie działanie nie jest w stanie sprawić, że jego serce zostanie zmienione. On może spróbować zmienić swoje postępowanie, ale serca nie jest w stanie zmienić. Dlatego pyta Jezusa, jak to się może stać. Zatem jak człowiek może narodzić się na nowo? Jak człowiek może narodzić się z wody i ducha? I Jezus daje nam odpowiedź w wersecie 14. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi. Znowu to samo słowo, jest konieczne, żeby Syn Boży był wywyższony. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. I Chrystus w ten sposób wraca do historii ze Starego Testamentu, która jest opisana w 4 Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, wersety od 4 do 9. Bóg, żeby ukarać grzech ludzi, zesłał na nich jadowite węże, które ich kąsały. Ludzie umierali. Wtedy przyszli do Mojżesza, żeby wstawił się za nimi do Pana, żeby Pan oddalił te węże. Ale Pan nie oddalił tych węży. Pan dał inne rozwiązanie. Kazał Mojżeszowi uczynić węża z brązu i kazał go osadzić na drzewcu. I powiedział przez Mojżesza do ludu, że jeśli kto ukąszony spojrzy na tego węża, będzie żył. I faktycznie tak się działo. Każdy ukąszony, kiedy spojrzał na węża, nie umierał, ale żył. W ten sposób otrzymywał w pewnym sensie nowe życie. Więc tak jak Bóg przez swoją łaskę zmiłował się nad Izraelitami na pustyni i dał im wybawienie poprzez węża, tak też Jezus jest Bożym ratunkiem danym nam z Bożej łaski. I tak jak Mojżesz wywyższył węża, czyli tak jak Mojżesz zawiesił węża na drzewcu i jak go wywyższył poprzez to, że ludzie musieli na niego patrzeć, na tego węża, żeby żyć, tak samo musi być z Jezusem, który jest Synem Człowieczym. Jezus musi zostać wywyższony, musi zawisnąć na krzyżu, ale musi też zostać wywyższony poprzez to, że ludzie będą zwracać się do Niego po życie. Będą musieli patrzeć na Niego, żeby żyć. Jezus musi być wywyższony, musi zawisnąć na krzyżu. To jest konieczne. To musi się wydarzyć. W jakim celu? Aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Więc jak to się może stać? Jak człowiek może ujrzeć Królestwo Boże i wejść do Niego? Jak człowiek może narodzić się z góry? Jak może człowiek doświadczyć oczyszczenia z grzechu i przemiany serca? Jak człowiek może otrzymać życie wieczne? Odpowiedź jest wyłącznie przez zbawcze dzieło krzyża Jezusa Chrystusa przyjęte wiarą. Przyjęte przez wiarę. Jezus jest z łaski Boga ratunkiem danym człowiekowi. Poprzez dzieło krzyża, poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus dokona wszystkiego, co jest potrzebne do zbawienia człowieka, co jest potrzebne, żeby człowiek miał życie wieczne. A żeby tego doświadczyć osobiście, na samym sobie, w swoim własnym życiu, człowiek musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Tak jak Izraelici na pustyni musieli uwierzyć, że jeśli spojrzą na węża, będą żyć, tak samo każdy człowiek musi uwierzyć, że zbawienie jest w Jezusie. I kiedy zwrócą się do Niego, kiedy zwrócą się na krzyż, na Chrystusa i z pełną ufnością przyjdą i zdadzą się na Niego, poddadzą się Jemu, wtedy doświadczą przebaczenia grzechów, doświadczą zmiany serca, otrzymają życie wieczne. Tylko poprzez krzyż Chrystusa człowiek może tego doświadczyć. Dlatego jest powiedziane, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe, 2 Koryntian 5,17. To nowe życie jest życiem z góry. Ono pochodzi od Boga, Bóg je zainicjował. Kto go doświadczył, tego nowego życia, jest zrodzony, jak mówi Jan, nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jest to nowe życie z góry. Czego nas to wszystko uczy? Żeby mieć życie wieczne, człowiek potrzebuje nowego życia. To znaczy wewnętrznej przemiany serca, w wyniku której będzie zdolny być posłusznym Bogu oraz potrzebuje oczyszczenia z grzechu. Są to sprawy, które mogą zaistnieć tylko przez Ducha Świętego. Sami nie jesteśmy w stanie tego dokonać poprzez nasze starania, ani nasze wysiłki, ani zabiegi, czy też nawet chcenie. Tak jak murzyn nie jest w stanie swoim chceniem odmienić koloru swojej skóry. Ani lampart nie jest w stanie swoim chceniem odmienić koloru swoich cętków. Nie jest w stanie. Tak samo my nie jesteśmy w stanie zmienić naszego serca, zmienić naszej natury. Nie jesteśmy w stanie oczyścić się tylko dlatego, że chcemy. Nie mamy takiej mocy. Dlatego jest powiedziane, że jest to narodzenie z góry, ponieważ to pochodzi od Boga. Ta wewnętrzna przemiana oraz oczyszczenie są możliwe wyłącznie przez dzieło krzyża Chrystusa. Człowiek doświadcza tego, kiedy w wierze zwróci się właśnie na Jezusa, na krzyż Chrystusa. Dlatego krzyż Chrystusa ma centralne miejsce w chrześcijaństwie, w nauce chrześcijańskiej, w Ewangelii. Bez krzyża nie ma Ewangelii. Bez krzyża nie ma prawdziwego chrześcijaństwa, bo tylko przez krzyż Chrystusa człowiek może stać się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Bez krzyża też nie ma Kościoła. Kiedy pod tym kątem, właśnie pod kątem nauki o krzyżu, że chlubienia się krzyżem, patrzę na różne kościoły, które powstają, różne ruchy chrześcijańskie, które się rodzą, to przypomina mi to sytuację firm produkujących drukarki atramentowe. Jeśli ktoś ma drukarkę atramentową, zaraz zrozumie, o czym mówię. Jeśli ktoś ma drukarkę atramentową, to wie, ile kosztuje oryginalny tusz. Jest to fortuna. Tak, jest to fortuna. Oryginalne tusze są drogie. Jest to droga impreza, dlatego też różne firmy oferują zamienniki, które są tańsze. Często dużo tańsze, ale które też oferują dużo gorszą jakość. Które mogą, też oferują taką jakość, która może uszkodzić drukarkę. Podobnie jest z kościołami. Nie ze wszystkimi. Nie ze wszystkimi. Raczej chodzi mi o to nowo powstające. Trwanie przy krzyżu jest kosztowne. Jest drogą imprezą. Jest cena, którą trzeba zapłacić za trwanie przy krzyżu. Prawda? Bo trzeba mówić o konieczności nowego narodzenia, trzeba mówić o grzechu i o oczyszczeniu. A kto dzisiaj chce słuchać takich rzeczy?
Kto dzisiaj chce słuchać takich rzeczy? Ludzie wolą słuchać to, co łechce ich ucho, co powoduje, że poczują się lepiej, bardziej dowartościowani, poczują się lepsi, mocniejsi. Więc pod tym względem trwanie przy krzyżu jest kosztowne, bo wymaga mówienia odwrotnie, tak? Wymaga mówienia, jesteś słaby, potrzebujesz Chrystusa, jesteś grzesznikiem, potrzebujesz Chrystusa. To nie są rzeczy, które każdy chce słyszeć. Więc kościoły, niektóre kościoły zamiast płacić cenę, wybierają tańsze zamienniki. Po co przepłacać, jak to samo można mieć taniej? Więc odchodzą od krzyża, od konieczności nowego narodzenia i wprowadzają inne sposoby, w jakie człowiek może stać się chrześcijaninem, może mieć życie wieczne. Zamiast wewnętrznej przemiany człowieka próbują zmienić jego postępowanie. Myślą, że żeby człowiek był chrześcijaninem, wystarczy, jak będzie postępował jak chrześcijanin w kontekście dobroczynności, chodzenia do kościoła czy modlenia się. Niepotrzebna jest wewnętrzna przemiana. Więc żeby tak się stało, żeby ten człowiek mógł znaleźć swoje miejsce w kościele, ten grzeszny człowiek, słaby człowiek, prawda? Trzeba obniżyć standardy, trzeba obniżyć normy. Bo jak się obniży, wtedy on znajdzie swoje miejsce. I tak na przykład odchodzi się od członkostwa w zborze. Dlaczego? Ponieważ żeby zostać członkiem w kościele, powinno się być osobą narodzoną na nowo. Odchodzi się od dyscypliny kościelnej, ponieważ stosowanie jej może urazić kogoś. Przecież nie wolno nikogo dzisiaj urażać. Jest to politycznie niepoprawne. Jest to, więc odchodzi się też o... Przecież może inaczej. Usuwa się pewne sformułowania z wyznania wiary na przykład, ogólnodostępnego, po to, żeby komuś nie nacisnąć na odcisk, prawda? Bo dla kogoś takie, a nie inne stwierdzenie, na przykład o Trójcy Świętej, jest niewygodne. W związku z tym, żeby ktoś nie poczuł się niewygodnie, to usuwa się te sformułowania i wprowadza ogólne hasła, które są akceptowalne dla wszystkich. W ten sposób umieszcza się człowieka na piedestale, a Boga wprawia w ruch dookoła człowieka, podczas gdy powinno być zupełnie odwrotnie. Więc to wszystko powoduje, że Kościół się psuje, że nie czyni, nie realizuje tego, do czego został powołany. Do czczenia Boga Ojca przez Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Więc musimy pamiętać, że żadne ludzkie działanie, jakie by ono nie było, nie jest w stanie dokonać wewnętrznej przemiany, jakiej dokonuje Bóg przez Ducha Świętego w wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Żadne ludzkie działanie nie jest w stanie zastąpić działania Ducha Świętego w sercu człowieka. I że tylko i wyłącznie nowe narodzenie z wody i ducha daje człowiekowi życie wieczne. Dlatego nie dajmy się omamić ilością ludzi w takich kościołach, bo takie kościoły z całą pewnością przyciągają masę ludzi. I nie myślmy, że skoro jest tam wielu ludzi, to znaczy, że Bóg musi im błogosławić. To jak Żydzi wierzyli, prawda, że jak był bogaty Żyd, to znaczy, że Bóg mu błogosławił. Dlatego kiedy Jezus powiedział, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do Królestwa Bożego, to uczniowie się dziwili, jak to możliwe. Bo oni właśnie w ten sposób rozumieli, jak ktoś jest bogaty, znaczy, że Bóg mu błogosławi. Tak samo dzisiaj ludzie myślą, że w kościele dużo ludzi, to znaczy, że Bóg im błogosławi. A niekoniecznie wcale tak musi być, ponieważ historia pokazuje, że było wielu ludzi, którzy pociągnęło za sobą tłumy, a byli to zwykli szarlatani. I są pseudo-kościoły, które mają tysiące ludzi, ale nigdy nie usłyszysz tam o krzyżu, o konieczności nowego narodzenia, czy o grzechu człowieka. Nie usłyszysz. Usłyszysz psychologię, jak być szczęśliwym. Jak poczuć się dobrze? Jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami? To usłyszysz, ale nigdy nie usłyszysz o krzyżu Jezusa Chrystusa. Więc nie dajmy się zwieść dużą ilością ludzi w takich kościołach. Nie dajmy się też zwieść ilością dostępnych programów oraz szerokim zakresem działania. To może być atrakcyjne, prawda, że ktoś inny tyle robi, oni tyle robią, ale jeżeli nie ma tam krzyża Chrystusa, to te wszystkie działania są nakierowane po to, żeby człowiek się poczuł lepiej, żeby dowartościować tego człowieka, a nie po to, żeby uwielbić Boga. To, co nas powinno interesować, to krzyż Chrystusa, czy jest zgłoszony, czy jest zgłoszona konieczność nowego narodzenia, czy jest zgłoszone wezwanie do upamiętania i wiary w Jezusa Chrystusa. Jeśli nie ma w Kościele tego głoszonego, to od takiego Kościoła powinniśmy trzymać się z dala, ponieważ nie przyniesie nam żadnej korzyści, a tylko szkodę. Dla apostoła Pawła krzyż Chrystusa był chlubą. I on woła, że niech mnie Bóg uchowa, abym chlubił się z czegokolwiek innego, jak tylko z krzyża Pana Jezusa Chrystusa. To powinna być nasza postawa i tego szukajmy w kościołach. Żeby krzyż Chrystusa miał swoje należyte miejsce, centralne miejsce. To jest kulminacja Bożego działania. I ona ma swój wyraz w Ewangelii. A jeżeli krzyża nie ma, to nie ma Ewangelii. To nie ma Kościoła też. Czy jesteś narodzony na nowo? Pamiętaj, że jeśli chcesz ujrzeć, też wejść do Królestwa Bożego, musisz. Jest to konieczne. Musisz narodzić się na nowo. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Jest tylko jeden warunek dany ludziom. Tak? Jest tylko jedno imię dane ludziom, przez które mogą być zbawieni. To jest imię Jezusa Chrystusa. I tylko przez krzyż Chrystusa człowiek może być zbawiony. Bez tego doświadczenia człowiek nie może doświadczyć życia wiecznego. Nie może otrzymać życia wiecznego. Więc zrób wszystko, żeby ten krzyż Chrystusa był centralny w twoim życiu. Żeby krzyż Chrystusa miał swoje centralne miejsce w twoim życiu. Żebyś uwierzył, żebyś wierzył w Jezusa Chrystusa i żebyś był u Jego stóp. Jako poddany Jemu, jako Panu i Królowi i Zbawicielowi. Amen.